Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu były chargé d'affaires na Kubie, do niedawna też w Wenezueli, obecnie wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Michał Faryś. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zatrzymany podczas amerykańskiej operacji wojskowej, jeśli tak to możemy nazwać, trafił do sądu. Już wiemy, że jest w Nowym Jorku, jest na miejscu. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty związane z narkoterroryzmem. Zanim o to zapytam, to chcę zapytać pana o opinię jako dyplomaty. Czy Stany Zjednoczone miały prawo pochwycić, przejąć, zatrzymać prezydenta innego państwa?
Ja nie jestem znawcą prawa międzynarodowego, specjalistą w prawie międzynarodowym, ale jeżeli byśmy się trzymali litery prawa, to nie ma ku, no, jak gdyby takich narzędzi, prawda? Że to no, działanie jest trochę na zasadzie takiej większy, może więcej, a chyba takiego działania nie chcemy propagować, pomijając ten aspekt, to działanie Stanów Zjednoczonych przyniosło ulgę i rozbudziło nadzieję całego społeczeństwa wenezuelskiego. Więc no, tu jest ten pozytywny aspekt i to, co było wyczekiwane przez społeczeństwo, żeby doszło do jakiejś zmiany, miejmy nadzieję, że się ziści i większość społeczeństwa, jeżeli z tego, co wiem, z moich kontaktów i rozmów, jest zadowolona z takiego obrotu sprawy.
Co istotne, te zarzuty nie dotyczą tego, że Nicolas Maduro, te zarzuty, które będzie miał postawione, że Nicolas Maduro jest dyktatorem, tylko kwestii związanych stricte z przestępstwami przeciwko Stanom Zjednoczonym, jeśli mogę tak powiedzieć.
Jak wiemy, Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę za pochwycenie prezydenta byłego Maduro już w tej chwili i ta nagroda była zwiększana, więc jest prawdą, że te powiązania mafijne w Wenezueli istniały, i na pewno istnieją do dnia dzisiejszego i były bardzo, bardzo silne. I to nie tylko ten kartel de los Soles, o którym mówią Stany Zjednoczone, ale jest również taki inny duży kartel Trendaraguas, który odpowiada w mojej opinii za wiele działań, jakby to powiedzieć, naruszających ład i porządek w innych krajach na kontynencie.
Te zarzuty dotyczą między innymi tego, że wykorzystywane były wizy dyplomatyczne do handlu narkotykami na terenie Stanów Zjednoczonych. Mhm. Czy z perspektywy placówki w Wenezueli, pan tam był do 2024 roku, było to gdzieś widać poza protokołem, poza tymi oficjalnymi spotkaniami?
Znaczy, jak kto wydaje paszporty dyplomatyczne, wydawały organy wenezuelskie i widocznie miały ku temu podstawy albo chciały mieć podstawy, żeby takie dokumenty wydawać. To jest, była ich suwerenna decyzja. Widać, były one wydawane niezgodnie z tym przeznaczeniem, którym powinni cieszyć się dyplomaci, czyli tym immunitetem według konwencji wiedeńskiej, i Stany Zjednoczone podnoszą to jako argument przeciwko Maduro.
A pan jako chargé d'affaires obserwował takie naruszenia czy wykorzystywanie tych mandatów dyplomatycznych?
Ale Wenezuelczycy nie wykorzystują mandatu dyplomatycznego w kraju...
W Stanach Zjednoczonych oczywiście, ale cała ta machina zaczynała się w Wenezueli.
Nie widziałem takich bezpośrednio przykładów.
Czy faktycznie jest tak, że Nicolas Maduro oczywiście podejrzany o ten narkoterroryzm, będzie miał postawione zarzuty, ale zostawił też państwo w bardzo złym stanie?
To prawda.
To nie chodzi o kwestie stricte polityczne,
gospodarcze,
o to,
i warunki życia są bardzo, bardzo trudne i kwestia takiego terroru, który istniał, i pogwałcenia wszelkich podstawowych praw człowieka w Wenezueli duża liczba więźniów politycznych. Oczywiście tak to miało i ma miejsce, bo ci więźniowie nie zostali uwolnieni, nie zostali wypuszczeni na wolność. Wiele osób też opuściło Wenezuelę. Niektórzy mówią, że to jest nawet około 8 milionów obywateli w państwie, które liczy około 30 milionów w tej chwili.
To widać? Takie pustoszenie państwa?
Wyjechało właśnie z powodów politycznych. Chciałem tu dokończyć myśl, ale główny ten powód migracji jest to powód ekonomiczny w mojej ocenie i z tego, co wynika. Czy to widać? Tak, widać, ponieważ to wpływa również na sektor gospodarczy. Jeżeli ktoś prowadził działalność gospodarczą, miał dobrze prosperującą firmę, a potem przez tą nacjonalizację i przez te wszystkie obostrzenia i ręczne sterowanie, i haracze płacone dla reżimu, no ludzie uciekali z tymi biznesami. I to powodowało, że wyjeżdżali i dzięki temu wzrosły inwestycje zagraniczne w państwach ościennych. To jest taki pozytywny aspekt tej migracji, że wiele osób, to nie tylko migrowali osoby, które nie miały na chleb, ale również ci, którzy ze względów dla zabezpieczenia interesów gospodarczych przenosili swoją działalność gospodarczą do innych państw, albo w regionie, albo do Stanów Zjednoczonych. Znam wiele takich przypadków, że rodzina się dzieliła i no, ktoś wyjeżdżał z częścią interesu do jednego państwa, ktoś do innego państwa i zostawał ktoś jeden na miejscu, żeby próbować chronić to, co zostało w Wenezueli.
Obrońcy reżimu mogliby powiedzieć, że ta sytuacja gospodarcza jest też skutkiem nakładanych sankcji, między innymi przez Stany Zjednoczone. Czy to raczej były błędy w zarządzaniu?
No, może ktoś powiedzieć tak, kto nie był na miejscu i nie widział, jakie te warunki życia tam są. Wenezuela w ostatnich latach już nie była krajem takim, że brakowało podstawowych produktów. Sklepy były w miarę dobrze zaopatrzone, można było nabyć te produkty, pojawiły się również leki w aptekach, tylko był inny problem. Gro społeczeństwa nie stać było na zakup tych leków i to wynikało z tej hiperinflacji, która była w Wenezueli, potem była denominacja, potem ta inflacja spadła, potem znowu wzrosła. Ten taki podwójny rynek, ceny w walucie narodowej, a w rezultacie dolar amerykański był tą walutą, w której dokonywało się wszelkiego rodzaju płatności. Skomplikowany system gospodarczy i to właśnie ta rozregulowanie gospodarcze, ta hiperinflacja i potem bardzo wysoka inflacja w pewnym stopniu pewno te sankcje jakoś mogły wpłynąć, ale to jest ewidentny przykład złego zarządzania państwem.
A źle zarządzany też był ten przemysł, jeśli chodzi o ropę naftową?
Historia przemysłu naftowego w Wenezueli jest dość ciekawa.
Państwo bardzo bogate w ten surowiec.
Tak. Najbogatsze byśmy mogli powiedzieć. Tylko, że to jest też specyficzny rodzaj ropy, tak? Jest to ropa, która jest silnie zasiarkowana i wymaga tak zwana ciężka, specjalnych technologii, żeby wydobyć tą ropę. Niemniej wiele firm, co mówił prezydent Trump w sobotę podczas konferencji prasowej amerykańskich, wcześniej zainwestowało w Wenezueli i pozyskiwało tę ropę naftową. Trzeba wiedzieć, że przed wielkim kryzysem za czasów Chaveza i Maduro pozyskiwano chyba 3 miliony tych baryłek dziennie, potem to spadło do miliona, więc trzykrotnie się zmniejszyło wydobycie ropy naftowej. Gdy się troszkę pojeździ po Wenezueli, to widać tę infrastrukturę strasznie zniszczoną, wiele rafinerii opuszczonych, zaniedbanych. I to też jest oddziaływuje bezpośrednio na te społeczeństwa lokalne. No, nie ma miejsc pracy, nie otrzymują ludzie wynagrodzenia, nie mają zatrudnienia. No i Wenezuela stała się krajem takim upadłym gospodarczo. Ta ropa naftowa ma ogromne znaczenie i mogłaby mieć ogromne znaczenie dla przyszłości rozwoju tego kraju Wenezueli. Oczywiście teraz patrzymy wszyscy, kto będzie skory zainwestować. I to nie jest taka bezpośrednia inwestycja, że wejdzie, włoży pieniądze i od razu będzie mógł korzystać z tej ropy, tylko tą trzeba przystosować, odnowić całą tą infrastrukturę, tak jak pan wspomniał, pozyskiwania tego cennego surowca i warto patrzeć na interesy Stanów Zjednoczonych w regionie w powiązaniu z państwem sąsiednim, z Gujaną, która odkryła niedawno bardzo liczne złoża, które występują również na szelfie kontynentalnym, czyli na wodzie, więc jeżeli Stany Zjednoczone przejęłyby ten rynek ropy naftowej w Wenezueli plus to, co mają w Gujanie, no zyskują przewagę konkurencyjną na tym rynku zdecydowanie.
A pana zdaniem to był główny powód tej interwencji, tak czy nie?
Jeśli dobrze zrozumiałem, co powiedział prezydent Trump, no to powiedział, że to jest właśnie ten czynnik ekonomiczny, tak, związany i podkreślał, że to jest ropa naftowa. To nie są inne bogactwa naturalne, to nie są złota, nie jest złoto i diamenty, które występują, to nie są metale ziem rzadkich.
Czyli ale... tylko biznes to tylko pretekst?
Cel, jaki chce osiągnąć, jest właśnie związany z tym, z pozyskiwaniem ropy, a Maduro na pewno był zaangażowany i włączony w przemyt narkotykowy i destabilizację w regionie w różnych państwach. To nie ulega wątpliwości.
Ostatnie pytanie, bo czas nam już się kończy. Powiedział pan na początku, że to jest zmiana wykiwana, że ludzie są zadowoleni. Czy ci ludzie teraz dostaną władzę w państwie swoje ręce? Czy
no właśnie, wszyscy patrzymy i oglądamy się, co się wydarzy. Zapowiedzenia właśnie bazujemy na tym, co powiedział prezydent Trump, że nie widzi, na razie mam nadzieję, w tej układance roli dla przywódczyni opozycji Marii Corina Machado. No kwestia, kto będzie rządził Wenezuelą, jest dużym znakiem zapytania. W tej chwili mamy wiceprezydent, która pełni obowiązki prezydenta zgodnie z konstytucją wenezuelską. No i to, miejmy nadzieję, że to jest tylko przejściowe, a wróci demokracja.
Michał Faryś, były chargé d'affaires w Wenezueli, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.